Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. 29 stycznia wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Za chwilę aktualności watykańskie, w tym podróż arcybiskupa Cordesa na obszary dotknięte przez tsunami. O pomocy ofiarom tego kataklizmu z szefami polskiej Caritas będzie rozmawiał ksiądz Cezary Chwilczyński. Drugą część magazynu wypełni program Beaty Zajączkowskiej z cyklu Świadkowie Miłosierdzia, poświęcony stowarzyszeniu Communio in Christo.
Sędziom Trybunałów Kościelnych papież przypomniał moralny wymóg wierności prawdzie o małżeństwie będącej przedmiotem nauki Kościoła. Uczynił to na dorocznej audiencji dla Roty Rzymskiej. Na początku każdego roku sądowego papież spotyka się z pracownikami tego Trybunału Stolicy Świętej, rozpatrującego głównie sprawy małżeńskie. Na jego czele stoi dziekan, którym jest obecnie prałat Antoni Stankiewicz.
Sędzia winien kierować się miłością do prawdy, wskazał Jan Paweł II. Nie należy ulegać lękowi przed prawdą, płynącemu czasem z obawy, by nie urazić ludzi. Aby działać sprawiedliwie, nie można kierować się fałszywym współczuciem. Niesprawiedliwe, niezgodne z prawdą wyroki nie służą rozwiązywaniu problemów duszpasterskich. Błędem byłoby deklarować nieważność małżeństw, które się całkowicie rozpadły, powołując się na rzekome racje duszpasterskie. Nie jest to droga duszpasterskiego rozwiązywania problemów związanych z kryzysami małżeńskimi. Na sędziach ciąży poważna odpowiedzialność moralna za wierność obiektywnej prawdzie. Papież zwrócił też uwagę na konieczność właściwej interpretacji prawa kanonicznego. Należy uwzględniać nie tylko brzmienie tekstów prawnych, ale całość nauczania Kościoła o małżeństwie. Autentyczne wyjaśnianie Słowa Bożego przez Urząd Nauczycielski Kościoła zawsze obowiązuje prawnie i moralnie.
Ojciec Święty wyraził wdzięczność papieskiej Radzie Cor Unum oraz licznym katolickim organizacjom charytatywnym za ich zaangażowanie w pomoc dla ludności dotkniętej katastrofalnym tsunami w Azji Południowo-Wschodniej. Zapewnił o tym w liście przekazanym arcybiskupowi Paulowi Józefowi Cordesowi. Przewodniczący Cor Unum udał się do Indonezji i Sri Lanki, aby wyrazić solidarność Jana Pawła II oraz całego Kościoła z osobami cierpiącymi na skutek tej klęski żywiołowej.
Przewodniczący papieskiej Rady Cor Unum do wtorku przebywać będzie w Indonezji. Odwiedzi prowincję Aceh, najbardziej dotkniętą klęskami tsunami. Będzie rozmawiał z prezydentem kraju oraz ministrami spraw zagranicznych i spraw społecznych. W programie jego pobytu przewidziano udział w spotkaniu koordynacyjnym katolickich organizacji charytatywnych, a także rozmowy ze zwierzchnikami innych religii. Od środy papieski wysłannik przebywać będzie w Sri Lance. Wraz z tamtejszym episkopatem odprawi mszę świętą za ofiary kataklizmu, spotka się z władzami politycznymi i mieszkańcami najbardziej zniszczonego katastrofą południa kraju. Arcybiskup Cordes zakończy swój pobyt w Sri Lance w piątek 4 lutego.
Witam serdecznie przed mikrofonem dyrektorów Caritas Polska, ksiądz Adam Dereń, dyrektor, oraz ojciec Zdzisław Świniarski, wicedyrektor Caritas Polska. Proszę księży, od kilku tygodni oczy organizacji charytatywnych całego świata skupione są na pomocy dla ofiar tsunami w Azji Południowo-Wschodniej. Proszę powiedzieć, jakie dzisiaj kraje w tym regionie potrzebują najbardziej pomocy i jak wyglądają konkretne działania Caritas Polska, aby pomóc tym krajom?
Również Caritas Polska jest wśród tych wszystkich organizacji charytatywnych całego świata, bo już 26 w godzinach wieczornych zostało przesłane 30 tysięcy dolarów na pomoc dla poszkodowanych w Indiach i na Sri Lance. W międzyczasie zostały wysłane dwa transporty z lekami, środkami opatrunkowymi, a także płynami infuzyjnymi. Caritas w Polsce w tej chwili przygotuje program pomocy długoterminowej. Będzie on obejmował przede wszystkim pomoc dla dzieci, dla sierot, które ucierpiały w wyniku tsunami.
Jakie konkretne są źródła finansowania tej waszej olbrzymiej pomocy, która już została wysłana do Azji?
Przede wszystkim są to wpłaty wiernych. Jest to odpowiedź Kościoła Polskiego na apel Jana Pawła II o solidarność z ofiarami tsunami. I te wpłaty wpływają na konto Caritas Polska. Również w Polsce były przeprowadzone zbiórki pieniężne przy kościołach 2 stycznia, 9 stycznia, także w niektórych kościołach 16 stycznia.
A pomoc nie tylko przecież zbiórki wiernych, ale wiele różnych instytucji i przedsiębiorstw włączyło się do tego dzieła, popierając te działania Caritas Polska.
Jest bardzo duży odzew naszego społeczeństwa, osób prywatnych, ale także firm, instytucji czy osób prawnych, które włączają się w naszą akcję pomocową.
Jednym z projektów, o których głośno jest ostatnio w Polsce, jest adopcja na odległość. Na czym polega ta inicjatywa wasza?
Przede wszystkim na tym, że te dzieci, które straciły własnych rodziców, chcemy nieść pomoc tym dzieciom. One pozostają na miejscu, natomiast my jako Caritas Polska chcemy zaangażować jak największą liczbę ludzi, którzy by zaadoptowali te dzieci. Oczywiście adopcja na odległość, to znaczy osoby indywidualne, również mogą to być grupy typu szkoła, zakłady pracy. Po pierwsze ofiarują swoją modlitwę, cierpienie w intencji tych dzieci i z drugiej strony zobowiązują się dobrowolnie na comiesięczne wpłaty na konto Caritas Polska, a te pieniądze będą przekazywane do naszych partnerów w tych krajach, które zostały poszkodowane.
Akcja Caritas Polska Adopcja na Odległość jest akcją anonimową dla ofiarodawców?
Akcja ma bardzo duże zainteresowanie. Kiedy były włączone 2 telefony w telewizji polskiej, ponad 1000 telefonów odebrali nasi pracownicy na 2 liniach telefonicznych. Ponad 1 200 000 osób obejrzało nasze strony i stamtąd wybierało informacje odnośnie adopcji. W tej adopcji tak zwani rodzice adopcyjni będą mieli na pewno imię dziecka i region zamieszkania tego dziecka. Wszelkie informacje dotyczące adopcji na odległość można zdobyć na naszych stronach www.caritas.pl, a także na stronach www.tvp.pl. Telewizja Polska jest również zaangażowana w zbiórkę pieniędzy, w reklamowanie akcji Adopcja na Odległość.
Czy Caritas Polska ma już wybrany konkretny region, gdzie przede wszystkim skupi swoją pomoc?
Chcemy skupić się na Sri Lance, dlatego że w tym momencie mamy najlepszy kontakt z Sri Lanką, ale nie znaczy, że tylko i wyłącznie na Sri Lance, ponieważ wiemy, że dzieci, które zostały poszkodowane w wyniku trzęsienia ziemi, one znajdują się nie tylko na Sri Lance, ale również w innych rejonach tej części świata.
W tej chwili jest jeszcze bardzo trudno mówić o tym, gdzie ta pomoc konkretnie dotrze, ponieważ ogrom strat, szacowanie strat i odległość, która nas dzieli, utrudnia ciągle lokalizowanie i wybieranie grup potrzebujących. Jesteśmy w stałym kontakcie z Caritas krajów Sri Lanki, Indii, Tajlandii, Indonezji, a także z naszymi misjonarzami Polakami, którzy przekazują nam na bieżąco informacje.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę, że naszymi gośćmi był ksiądz Adam Dereń, dyrektor Caritas Polska oraz ojciec Zdzisław Świniarski, wicedyrektor Caritas Polska. Szczęść Boże!
Świadkowie Miłosierdzia.
Jezu, ufamy Tobie. Jezu, ufamy Tobie.
Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Bądźcie świadkami miłosierdzia.
Zapraszam dziś na spotkanie z Communio in Christo. Communio to zakon i stowarzyszenie założone w 1984 roku przez matkę Marię Teresę, holenderską mistyczkę i charyzmatyczkę. Jego misją jest realizacja uchwał Soboru Watykańskiego II ze zwróceniem szczególnej uwagi na praktykowanie chrystusowego przykazania miłości, co oznacza angażowanie się w działalność socjalną, hospicyjną, opiekuńczą nad chorymi i uzależnionymi. W Polsce do Communio in Christo należy 1500 osób. Centrala ruchu na Europę Środkowo-Wschodnią znajduje się w Częstochowie. Reportaż Izabeli Tyras.
Communio in Christo jest taka jakby firma.
Pomaga innym ludziom, chorym, starszym i biednym. Wydaje leki, jest specjalna apteka, wydaje odzież.
Nie są właśnie rzeczy materialne, tylko ważne jest uczucia różne. Być tą drugą osobą.
Ksiądz Józef Zielonka, proboszcz parafii świętego Jacka w Częstochowie, jednocześnie przewodniczący Stowarzyszenia Communio in Christo i Communio in Christo w Polsce i Europie Wschodniej. Communio jest zakonem założonym przez matkę Marię Teresę, mistyczkę, charyzmatyczkę, holenderkę, która postanowiła założyć ten zakon na doznaniach ze swojego dzieciństwa, widząc różnicę między ludźmi bogatymi i biednymi, a jednocześnie widząc to, co się działo po Soborze Watykańskim II, jak on został niezrozumiany. Duchowość Communio in Christo według Matki Marii Teresy leży w żywej jedności miłości Boga i miłości bliźniego, której Matka Maria Teresa spostrzegała dogmatyczny charakter Soboru Watykańskiego II. Gdy mówi Matka o miłości, to ma na myśli tę samą właśnie miłość, która została nam nakazana w nowym przykazaniu na wzór Jezusa, według przykładu i słów Chrystusa. Charyzmatem zakonu jest właśnie ta żywa miłość bliźniego. Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali. Dlatego też założone to Communio in Christo tak szybko, można powiedzieć, znalazło swoje miejsce w Polsce, w krajach trzeciego świata, w Afryce, szczególnie w Zambii. Tam wielu kapłanów, wiele sióstr zakonnych, w tym siostry polskie, Boromeuszki i Franciszkanki, pracują w hospicjum dla ludzi chorych na AIDS. Communio in Christo pomagają także i finansowo. Szczególnie znalazło Communio in Christo swój odzew w Polsce, kiedy w czasie stanu wojennego i potem po tej transformacji ta różnica między biednymi a bogatymi się bardzo ujawniała, więc ogromne tony żywności, lekarstw, odzieży zostały przysyłane przez Matkę Marię Teresę. Aby jednocześnie ułatwić jakoś działanie Communio in Christo, to za inspiracją Matki Marii Teresy zostało ono założone w Polsce, najpierw jako zakon, a potem jako stowarzyszenie, jako dzieło socjalne tego właśnie zakonu. Stowarzyszenie Communio in Christo to swoje dzieło socjalne ukierunkowuje w kilku takich działaniach. Pierwsze, posiada charytatywny punkt wydawania leków trudno dostępnych. Leki rozdajemy także i do szpitali, i otrzymują to hospicja. Wydajemy rocznie około 2 ton leków. Druga działalność to charytatywny punkt wydawania odzieży. Ta odzież trafia do ludzi najbardziej potrzebujących, do biednych, do szkół. Szczególnie bardzo dużo odzieży wyszło dla dzieci udających się na wakacje. Ponadto teraz czas zimy, to dużo ludzi przychodzi indywidualnie. To nie tylko z Częstochowy, ale z całej Polski. Otrzymujemy zresztą i skierowania z MOPS-u, z Urzędu Miasta, z różnych stowarzyszeń. Po prostu ten odzież dajemy. Trzeci nasz kierunek działania to jest działanie osobom uzależnionym od alkoholu. Istnieje poradnia. Tak, miesięcznie około 20-25 osób przewija się przez naszą poradnię. Czwarty punkt naszego działania to jest świetlica środowiskowa imieniu Matki Marii Teresy.
Kiedy jesteś sam jak palec, świat wygląda dość ponuro i paskudnie, bo o smutki dużo łatwiej, a o radę znacznie trudniej. Najlepiej razem, zawsze razem, cieszyć się książką, piosenką, obrazem i z przyjacielem dzielić się każdą swą myśl. Najlepiej razem, zawsze razem, tak jak dziś.
Ewa Dworzańska, jestem dyrektorem Szkoły 25 w Częstochowie. Świetlica środowiskowa, pomysł założenia zrodził się jesienią 2002 roku. Oficjalne otwarcie nastąpiło w maju 2003 roku.
Są dużo zabawek, się można bawić z koleżanką albo z kolegą. Można kolorować kredkami.
Olga Drap, wychowawca świetlicy. Przede wszystkim nastawiamy się tutaj na działania profilaktyczne, zapobiegające patologiom, szerzeniu się agresji, przemocy wśród młodzieży. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Oprócz tego dzieci otrzymują tutaj taki posiłek regeneracyjny. Organizujemy corocznie półkolonie w formie wyjazdowej i w formie drzwi otwartych akcje Zima w Mieście. Także 2 tygodnie też dzieci mają zapewniony wypoczynek zimowy.
Dawid Pitner, chodzę do klasy szóstej i mam lat 12. Przychodzę od roku i mamy różne zabawy gimnastyczne, gramy na komputerach, malujemy, ćwiczymy karate, koledzy ćwiczą breakdance'a. Można się trochę pouczyć też na tej świetlicy, można lekcje odrobić i pomagają.
Mam na imię Patrycja, mam 7 lat i lubię malować i lubię robić jakieś obrazki. Lubię chodzić, mi się bardzo to podoba.
Najczęściej dzieci, które korzystają ze świetlicy, są to dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Są to rodziny nie tyle może patologiczne, tyle rodziny, gdzie jest bądź bezrobocie, bądź rodzina jest rozbita.
Mam na imię Tomek. Lubię chodzić do świetlic, ponieważ na przykład są różne konkursy organizowane, różne tańca. Pani nam daje piłkę, nie możemy sobie grać w piłkę. Są tam różne gry i zabawy, szachy. No lubię się tutaj przychodzić, po prostu mam kolegów, się z nimi bawię. Moja mama pracuje i nie mam co w domu robić.
To lato było odlotowe, słońce spisało się na medal.
Ta cała nasza działalność również została przeniesiona na filię w Skarszewach koło Gdańska, to jest na Kaszubach. I tam również jest świetlica środowiskowa pod nazwą Nasz Dom. Znajduje się tam około 80 dzieci pochodzących z rodzin, czy patologicznych, czy słabo sytuowanych. Do zakonu Komunii Chrystu należą siostry zakonne, kapłani, ale i świeccy. W całej Polsce gdzieś dochodzi liczba około 1500 osób. Teraz żeśmy uruchomili także i filię na Białorusi w Grodnie za przyzwoleniem księdza biskupa Kaszkiewicza.
Nazywam się Łukasz Purgal, należę do Stowarzyszenia Communio in Christo od lat 7. Zainteresowała mnie ta działalność. Realizuje się w ten sposób, że mogę pomóc ludziom biednym. Staram się to robić w jak najlepszy sposób. Czasy są trudne. Staram się, żeby zdobyć jak najwięcej środków materialnych, postaci, odzieży, żywności, żeby to zdobyć. Oczywiście środków pieniężnych.
Komunion Christo są Niemcy.
To są Niemcy. Jest przeor generalny jako ten, który kieruje całym zakonem i jednocześnie dzieło socjalne. To jest bardzo rozwinięte, bo znajduje się hospicjum dla osób ciężko chorych na AIDS, na wirus B i C żółtaczki, a także ludzie, którzy są po wylewach. Jest ponadto i dom seniora. Jest 75 osób. To jest wszystko bezpłatne.
Ksiądz Karl Heinz Haus, przeor generalny Communio in Christo, podkreślił, że dzisiaj jednym z najważniejszych zadań stowarzyszenia jest służba chorym na AIDS.
Dla matki Teresy AIDS był bardzo decydującym problemem, który rozpoznała już w latach 80., gdy nikt nie myślał jeszcze poważnie o AIDS. Swojemu zakonowi jako pierwszy cel postawiła międzynarodową solidaryzację z chorymi na AIDS. W naszych placówkach zmarło dotąd 100 osób na tę chorobę i dane nam było przeżyć, jak wszyscy ci młodzi ludzie, którzy przybyli do nas jako nosiciele HIV, stawiali sobie w tej strasznej, nie pozostawiającej żadnej nadziei chorobie pytanie na temat istnienia Boga. O większości z nich możemy powiedzieć, że zmarli w zgodzie z Bogiem. W tym rozpoznawalny staje się cel matki Marii Teresy, prawdziwy cel, mianowicie rzucenie temu społeczeństwu kotwicy w dzisiejszym świecie pełnym niepokonalnego terroru i prześladowań, kotwicy nadziei, który polega na tym, że Bóg jest i bliski dzisiejszemu światu. Tak właśnie ukazywała nam to matka Maria Teresa, doznając tego w czasie swoich ciężkich chorób, że Bóg właśnie w takich ciężkich sytuacjach wychodzi sam naprzeciw, aby powiedzieć nam, że w swojej istocie jest pełen miłosierdzia i że w tym miłosierdziu każdy z nas znajdzie schronienie.
Kiedy jesteś wśród przyjaciół, to wiadomo, w trudnych chwilach na drugiego możesz liczyć. Bo jak nawet skrzydła trochę ci odklapną, to przyjaciel własnych skrzydeł w mig pożyczy.
Tu Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy sobotni program. Laudetur Jezus Chrystus.